Garbage is Stupid Girl to już za nami 23 minuty po godzinie 13, a my w studiu, chociaż na łączach, witamy panią Edytę Żmudę, redaktor naczelną miesięcznika Charaktery. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj mamy rozmawiać
Tak? Drżę właśnie z obawy, czy nie pogubię wszystkich swoich myśli. Przypomnieliście mi bowiem kilka chwil temu, że jestem rozkochana absolutnie w najnowszej płycie Moniki Brodki. No jak wiadomo, miłość to trochę szaleństwo, więc...
Trochę za późno. Trzeba było wysłać e-mail na adres w środku dnia Małpanowy Świat Online. Może płyta trafiłaby właśnie do pani. Ale jutro kolejna szansa i potem jeszcze w czwartek i w piątek. To tak dla państwa i dla pani, pani Edy, to też informacja. Mamy porozmawiać dzisiaj o związkach. I o związkach, w związku z dziećmi również, bo oczywiście dziecko zmienia związek. Powiem pani, że tak, po 2 tygodniach zamknięcia na jednym z portali społecznościowych zaczęły mi się wyświetlać reklamy kancelarii prawniczych zajmujących się pomocą właśnie w sprawach rozwodowych. Zresztą nie brakowało stwierdzeń, że po kwarantannie część par się rozstanie, a część zostanie rodzicami. No i co, spełniło się? Czy faktycznie pandemia pokazała nam, że nie potrafimy żyć z osobą, z którą się związaliśmy?
Pandemia zdecydowanie zweryfikowała pojęcie bliskości. Gdybym miała odwoływać się trochę do cyfr, to profesor Izdebski jeszcze w 2020 roku, czyli tak bardziej na początku pandemii, zrobił badania, z których już wtedy wynikało, że w czasach pandemicznych 1 milion Polaków po raz pierwszy pomyślało o rozwodzie i że w 110 związku zepsuły się relacje. Teraz właśnie jakby terapeuci par, psychologowie, badacze spodziewali się raczej, że pandemia scali i umocni bliskie relacje. Spodziewaliśmy się baby boomu, no a tymczasem okazuje się, że tego seksu jest raczej mniej, że jest większa liczba rozstań, no i pojawiło się znużenie, frustracja, napięcia, kłótnie, no i dużo seriali w związkach.
To prawda, ale z czego to w ogóle wynika? Czy wynika to z tego, że nie zdążyliśmy się poznać odpowiednio, zanim zdecydowaliśmy się na kolejne kroki, takie poważniejsze?
Ja myślę, że to jest trochę tak, że to, jak radziliśmy sobie w pandemii, czy jak ze sobą rozmawialiśmy albo nie rozmawialiśmy, jak radziliśmy sobie właśnie z takim napięciem i takim nadmiarem w zasadzie bliskości i trochę znużeniem sobą, to zależy też od tego, jaka była jakość naszej relacji, jaki ten związek był wcześniej, ile na przykład w nim było zaangażowania. No bo tak naprawdę jakby w ogóle myśląc o związkach, czy zadając sobie pytanie, z jakiego powodu związki, bliskie relacje są w naszym życiu tak ważne, no to przede wszystkim trzeba by było powiedzieć, że jakby związek zabezpiecza nasze najgłębsze i takie najbardziej podstawową potrzebę więzi, potrzebę miłości, potrzebę akceptacji. I teraz w różny sposób sobie te potrzeby możemy zabezpieczyć. Albo poprzez jakieś mechanizmy zdrowe, czyli na przykład zaangażowanie, budowanie zaufania, rozmawianie ze sobą, albo w takie różne sposoby dysfunkcyjne. No i jeżeli są to sposoby dysfunkcyjne, no to tak na dobrą sprawę pandemia mogła być takim zapalnikiem, jakby, nie wiem, czy i wywołującym pewnie jakieś takie myśli pod tytułem, może jednak warto byłoby się rozstać, albo już nie daje rady, albo jakoś pogłębiającym konflikty.
A może problem polega na tym, że w każdym związku jest faza zakochania. Ta faza zakochania się w którymś momencie kończy, więc już wcale nie mamy ochoty spędzać 24 godzin patrząc sobie słodko w oczy, tylko po prostu przychodzi proza życia i to jest już najlepsza weryfikacja dla związku, prawda? Czy on przetrwa, czy nie przetrwa. No i pojawia się ta osławiona przestrzeń w związku, więc może właśnie tej przestrzeni nam zabrakło.
To jest kolejne pytanie, ile tak na dobrą sprawę w związkach jest wolności, a ile jest takiej identyfikacji czy takiej części wspólnej. I znowu psychologia powie tak, że takie związki dysfunkcyjne czy wręcz toksyczne to są takie, gdzie, uwaga, paradoksalnie, tej takiej wspólnoty jest zbyt dużo. Mhm. Czyli myślimy takimi kategoriami, wszystko musimy robić razem, musimy być do siebie podobni, mieć te same zainteresowania, dokładnie tych samych znajomych, po prostu skleić się jeden do drugiego i w ten sposób też się od siebie jakoś uzależniamy. I paradoksalnie to jest dysfunkcyjne. Im więcej mamy takich odrębności, a tylko jakieś takie kluczowe elementy wspólne, tym tak naprawdę związek ma większe szanse na to, że będzie on satysfakcjonujący dla obu stron. W ogóle może to jest też taki moment, żebym powołując się na słowa Esther Perel, jakby albo przypomniała, czy też powiedziała o takiej rzeczy jak outsourcing potrzeb w związku. Bo cóż, obecnie budujemy związek trochę na takiej zasadzie, że nasz partner czy nasza partnerka mają nam zabezpieczać takie potrzeby, które, nie wiem, 50 lat temu, 100 lat temu czy jeszcze dawniej zabezpieczała cała wioska. Czyli na przykład mój partner ma być moim kochankiem, ojcem dzieci, przyjacielem. Jeżeli gdzieś tam też jestem jakoś zależny finansowo, więc ma też budować to takie poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. A na dobrą sprawę, jakby to wszystko, o czym mówię, warto byłoby szukać powiedzmy w szerszym gronie, tak? Bo jeżeli mój mąż jest ojcem moich dzieci, czy jakby, nie wiem, jesteśmy kochankami, czy nawet w jakimś stopniu się przyjaźnimy, to dobrze byłoby nie zamykać się tylko w tym takim po prostu ścisłym kręgu własnych czterech ścian czy własnej przestrzeni związków, tylko jednak trochę te potrzeby outsourcować. No bo jeżeli ja lubię poezję, to może niekoniecznie jakby warto zmuszać swojego partnera, żeby lubił dokładnie to samo. Jeżeli zakochałam się w płycie Moniki Brodki, to może niekoniecznie muszę tą płytą katować kogoś, kto takiej muzyki nie będzie odczuwał. Więc to takie hasło outsourcing potrzeb, chciałabym, żeby tutaj jednak wybrzmiało, żeby sobie zabezpieczać jednak takie obszary wolności, swobody i gdzieś tam własnych horyzontów.
Czyli po prostu znaleźć miejsce i czas na pobycie albo z innymi osobami, albo samemu ze sobą?
Dokładnie tak, bo nawet myśląc o tych dwóch pierwszych tygodniach pandemii, kiedy no, trochę byliśmy na siebie skazani, bo faktycznie to było tak, że hasło nie wychodzi z domu po prostu było wszechobecne. I dopiero jakby byliśmy u progu takich prób adaptowania się do nowej sytuacji, to w tym momencie to, na ile mieliśmy
O, pani Edyto, zniknęła nam pani, ale to spokojnie. Ja proponuję, żebyśmy teraz zagrali piosenkę, a my popracujemy nad tym połączeniem. The Bamboos i Tim Rogers, I Got Burned. Sparzyłem się. To też bardzo adekwatne do tematu, który poruszamy właśnie na antenie. Przypomnę, że naszą gościnią jest redaktor naczelna miesięcznika Charaktery, pani Edyta Żmuda. Przed zagraniem tej piosenki rozmawiałyśmy o szukaniu przestrzeni w związku i czasu, tak, czasu dla siebie, więc proszę dokończyć tę myśl.
No właśnie, no bo z jednej strony warto szukać tych przestrzeni wolności, budować siatkę własnych znajomych czy też własnych zainteresowań, ale z drugiej strony jest jednak ten element zaangażowania, które buduje zaufanie. Zaufanie jest budowane dzień po dniu w drobnych gestach, w takich, jak to nazywa John Gottman, momentach rozsuwanych drzwi, czyli takich momentach, kiedy zauważę, że partner, partnerka potrzebuje, nie wiem, dobrego słowa, jakiegoś gestu. Czasami są to po prostu drobiazgi, ale właśnie tak budowane z dnia na dzień. I to zaufanie, które tak naprawdę jest gwarantem poczucia więzi, miłości czy akceptacji, ale takiego zdrowego poczucia tej więzi. Ja bym chciała też w tym momencie przywołać słowa, które publikujemy w najnowszym numerze Charakterów z wywiadu z panią Zofią Milską. I ona mówi, że warto, aby pary jak najczęściej zadawały sobie takie pytania, co robię, aby tej drugiej osobie było lepiej? Co czyni mnie nie najłatwiejszą osobą do życia? Że jakby warto fokusować się na tego rodzaju pytaniach, czy takim poszukiwaniu w sobie odpowiedzi na drugą osobę, zamiast mówienia, taki już jestem i się nie zmienię. Akceptujesz mnie takiego, jakim jestem, czy taką, jaką jestem, albo po prostu odchodzisz. Nie, żeby jednak...
Właśnie a propos tego odchodzenia, tego szukania przestrzeni, Mam wrażenie, chociaż oczywiście mogę się mylić, że łatwiej jest odejść i łatwiej jest znaleźć przestrzeń dla siebie w związku, w którym nie ma dzieci. Bo gdy pojawia się dziecko, no to tej przestrzeni na, nazwijmy to, indywidualną realizację potrzeb robi się po prostu mniej.
Też, ale też jakby badania pokazują, że czy terapeuci par też o tym mówią, że w związkach, w których są dzieci, ta decyzja o rozstaniu jest trudniejsza, ale też dlatego, że jakby dzieci tworzą taką jakby strukturę zewnętrzną, taką strukturę społeczną, która, czy jakąś taką ramę norm, która powoduje, że o tym związku myśli się w taki sposób, jakby, że to już nie jest tylko przestrzeń mojej realizacji albo nierealizacji siebie, tylko że jednak mam szerszą odpowiedzialność, że podejmuję jakieś głębsze zobowiązania. Nie? Że to jest taki jakby czynnik, czy taka struktura zewnętrznego, nie chcę użyć słowa nacisku, ale jednak takiej ramy, która sprawia, że o tym związku myślimy trochę inaczej, która jest takim czynnikiem, ten związek bardziej scalającym, czy po prostu przez to on jest trwalszy. Tak mówią terapeuci.
No bo właśnie, bo pojawia się jeszcze jedna osoba, o której potrzebach należy pamiętać i której potrzeby trzeba brać pod uwagę, realizując również swoje potrzeby, bo nie mówię, że należy zapominać o swoich, nie, nie.
My kiedyś w charakterach publikowaliśmy takie fajne ćwiczenie do rozmawiania z dzieckiem, czy to akurat wtedy było w kontekście nastolatka. No bo jeżeli mówimy o związkach, czy o bliskich relacjach, że jakby istotnym czynnikiem, że tak powiem, sukcesu jest zaangażowanie, no to samo zaangażowanie dotyczy naszych relacji z dziećmi. Zaangażowanie, czyli też rozmawianie. No i teraz zapewne w niejednej głowie pojawi się teraz myśl, jakby co robimy, żeby zadbać o te relacje z dziećmi. No, zadajemy pytania, najczęściej pytania typu, a jak tam w szkole? Albo a jak ci dzisiaj minął dzień? Albo no, a co tam, wszystko w porządku? Odpowiedź z reguły łatwo sobie uświadomić, jest na zasadzie tak, wszystko ok. No i my mamy trochę z głowy, że ok, no dobra, zadbałam o relację z dzieckiem, zadałam pytanie, nie wiem, jakby zapukałam do pokoju, ale pytanie jest wtedy takie, na ile to jest kontakt głęboki i na ile to jest też taki kontakt budujący więź i zaufanie. No i my opublikowaliśmy w charakterach ćwiczonko, uwielbiam ćwiczonka, pod tytułem zapytaj swoje dziecko, czy zapytaj swojego nastolatka, zadaj mu pytanie, jak to jest być tobą? I niech to będzie taka odpowiedź, jakby wysłuchaj tej odpowiedzi bez oceniania, bez przerywania, bez komentowania i niech to potrwa tak z 15-20 minut. Mi się to bardzo spodobało. Zamiast pytania o to właśnie, jak tam w szkole, jak to jest być tobą?
Takie proste pytanie.
Tak. Ale zupełnie zmieniające po prostu perspektywę rozmowy. I teraz, kiedy słuchamy odpowiedzi, czy kiedy słuchamy w ogóle naszego dziecka bez tego elementu korygowania, bo teraz proszę pomyśleć, ile w naszych relacjach z dziećmi, ja się na tym łapię, ile w moich relacjach z moimi dziećmi jest korygowania, poprawiania, ulepszania. I to w dobrej wierze, no bo umówmy się, jakby większość, nie mówię tutaj o takich dysfunkcyjnych rodzinach, skrajnie dysfunkcyjnych, ale generalnie rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Generalnie rodzice kochają swoje dzieci i generalnie wszystko robimy z troski. A jednocześnie jest to cały czas korekta. Więc to pytanie, jak to jest być tobą bez korekty, wpisuje się trochę w takie przepiękne zdanie, które gdzieś tam wyczytałam u Jespera Jula. To nie będzie dokładny cytat, ale on mówi tak. Czym jest zaufanie do twojego dziecka? Kiedy ufasz swojemu dziecku, to znaczy, że wierzysz w to, że on się stanie nie taki, jakim ty byś chciał, żeby to dziecko się stało, tylko że ono się stanie takim, czy tam dorośnie ku temu, żeby być tym, kim chce być. I to jest tak naprawdę i o wolności, nie? I o zaufaniu. Twoje dziecko, jakby ufaj w to, daj mu na tyle przestrzeni, że jakby pokazujesz, że wierzysz w to, że on stanie się tym, kim chce stać się.
Myślę, że dobrą radą dla rodziców byłoby też nie poddawać się, dlatego że pierwszy raz, kiedy zadamy naszemu nastolatkowi takie pytanie, jak to jest być tobą, to może da nam okrojoną wersję odpowiedzi, ale za drugim, trzecim, czwartym razem może to być naprawdę długi wywód.
Tak.
Pani Edyta Żmuda, redaktor naczelna miesięcznika Charaktery, magazynu psychologicznego, była naszym gościem. Podpowiem jeszcze Państwu, że ukazały się też Małe Charaktery. To jest psychologiczny magazyn dla dzieci, czyli właśnie skierowany do naszych dzieciaków, bo w dzisiejszych czasach uważa się już dzieci za ludzi, zresztą bardzo, bardzo słusznie, więc zwraca się uwagę również na ich potrzeby. Może jest to propozycja dla Państwa dzieci. Dziękuję serdecznie Pani Edyto. Pozdrawiam. Dziękuję. No i życzę niesamowicie miłego Dnia Dziecka.
Dziękuję pięknie, wzajemnie.